Może już o tym słyszeliście, a może jeszcze nie, ale zbliża się już jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych w Polsce. Jakie to wydarzenie? Oczywiście wybory prezydenckie. Zmieni się w Polsce prezydent. I pierwsza tura odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 18 maja 2025 roku. W tym podcaście opowiem więc Wam trochę o tych wyborach, ale spokojnie. Nie będzie to wcale debata polityczna, pozostanę tak jak zwykle, mam przynajmniej nadzieję, że tak jak zwykle, jak najbardziej obiektywna w tych swoich komentarzach. W każdym razie będę się starać pozostać jak najbardziej obiektywna. Przedstawię Wam po prostu kandydatów, bo myślę, że warto ich znać, jeśli uczycie się polskiego. Przedstawię Wam ich partię lub powiem Wam, czy w ogóle mają partię, czy są bezpartyjni, bo takich kandydatów też mamy. I powiem Wam, jakie są ich potencjalne szanse na wygraną. Może nie według mnie, bo to pewnie nie byłoby zbyt obiektywne, ale według różnych publikowanych sondaży. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Transkrypcje i ćwiczenia do tego podcastu znajdziesz na moim Patreonie. Na Patreonie jest o wiele więcej rzeczy, bo tam publikuję też dodatkowe podcasty i dodatkowe filmiki. Poza tym mamy też spotkania grupowe, na których rozmawiamy na różne tematy. I jednym z takich tematów w tym miesiącu będą właśnie wybory prezydenckie. Poza tym spotykamy się też indywidualnie, to już zależy od subskrypcji. I mamy grupę na WhatsAppie, na której dzieje się bardzo dużo i cały czas ze sobą rozmawiamy, więc jest to naprawdę dobra opcja, jeśli już trochę mówisz po polsku, ale chciałabyś jeszcze ten polski poćwiczyć i polepszyć. A poza tym od niedawna mam też kurs dla początkujących, więc jeśli jesteś początkująca albo początkujący, dopiero zaczynasz uczyć się polskiego, to może jest to coś, co Cię zainteresuje, bo jest to kurs, który opiera się na moich podcastach i właśnie na podcastach są zbudowane te lekcje tego kursu, więc możesz w naturalny sposób przyswajać język polski. Są oczywiście też filmiki z gramatyką, są różne lekcje o wymowie polskiej, są ćwiczenia, które mi wysyłasz na mówienie i na pisanie, więc jest wszystko, czego tak naprawdę potrzeba, żeby nauczyć się języka polskiego, więc jeśli jesteś początkującym uczniem lub początkującą uczennicą, lub może jeśli chcesz przypomnieć sobie podstawy, to serdecznie zapraszam Cię do tego kursu, bo spotykamy się tam też prawdopodobnie niedługo. Jeszcze nie mieliśmy żadnego spotkania, ale planujemy zorganizować takie spotkanie online też, jeśli się uda, to pod koniec maja, więc zapraszam Cię do zapisania się do kursu. Będą też nowe kursy, planuję kurs A2 i B1, więc jeśli jesteś na trochę wyższym poziomie i czekasz na trochę inny kurs, to też będą zbudowane na naturalnych materiałach, moich materiałach i nie mogę się już doczekać. Już niedługo powiem Wam więcej o tym i podam Wam więcej informacji i już niedługo otworzę też listy do zapisywania się do tych kursów. Ale to wszystko jeszcze za jakiś czas, myślę, że jeszcze w maju mi się uda to zrobić, ale na spokojnie. To chyba tyle, jeśli chodzi o ten wstęp dzisiejszy. Chyba powiedziałam wszystko, co chciałam, no więc możemy chyba już zaczynać nasz podcast o wyborach prezydenckich w Polsce. Wybory prezydenckie to chyba nie muszę tego mówić, ale powiem na wszelki wypadek, to takie wybory, taki czas, kiedy wybieramy w Polsce prezydenta. Kiedy wybieramy prezydenta, to oczywiście nie jest on na zawsze. Kadencja prezydenta w Polsce trwa 5 lat i taką kadencję można powtórzyć tylko raz. To znaczy, że jedna osoba może sprawować urząd prezydenta 2 razy, 2 kadencje po 5 lat. I właśnie w takiej sytuacji był aktualny prezydent, przynajmniej aktualny, kiedy nagrywam ten podcast, czyli Andrzej Duda, który wygrał ponownie wybory po skończonej pierwszej kadencji i został ponownie prezydentem w 2020 roku. Teraz więc, kiedy już kończy swoją drugą kadencję, to już nie może kandydować, bo nie może znowu być prezydentem, nie może mieć trzeciej kadencji. To jest w Polsce niemożliwe, to jest zabronione przez konstytucję. Bo to właśnie w konstytucji naszego państwa jest określone to, jak wygląda urząd prezydenta, to znaczy jak jest wybierany ten prezydent i na jak długo jest wybierany. W polskiej konstytucji jest więc napisane i tutaj cytuję: prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na 5-letnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Tak jak więc słyszycie, polskie wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i głosowanie jest tajne. Co to wszystko znaczy? Powszechność wyborów znaczy w Polsce, że każdy obywatel ma zarówno czynne, jak i bierne prawo wyborcze. To znaczy, że może tak samo w nich kandydować, jak i oddać swój głos. Co do równości, to mówiąc, że wybory są równe, mamy na myśli to, że każdy obywatel dysponuje taką samą liczbą głosów. To znaczy, że ja nie mogę oddać na przykład dwóch głosów. Każdy obywatel ma taką samą liczbę głosów i jeśli to są wybory prezydenckie, to oczywiście jest to po prostu jeden głos. To znaczy, że każdy obywatel, każdy wyborca, czyli osoba, która wybiera kandydata, ma taki sam wpływ na to, kto będzie prezydentem, czy na to, kto wygra te jakieś wybory, bo oczywiście nie muszą być to tylko wybory prezydenckie. Jeśli to są wybory parlamentarne, to tak samo mówimy, że są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Bezpośrednie to znaczy, że oddajemy głos bezpośrednio, to znaczy, że to my głosujemy, to my oddajemy nasz głos. A tajne to oczywiście znaczy, że nikt nie wie, na kogo głosujemy. Mamy prawo do tego, jeśli idziemy oddać nasz głos, to chowamy się, można powiedzieć, przed innymi, albo za specjalnym parawanem do głosowania, albo w specjalnej kabinie do głosowania, i tam oddajemy nasz głos, więc nikt nas nie widzi. Mamy prawo się ukryć i to oznacza właśnie tę tajność wyborów. O tym, jak dokładnie wygląda cały proces, jeszcze Wam powiem, więc na razie tylko chciałam Wam generalnie opowiedzieć o wyborach prezydenckich. Więc kiedy mamy już nowego prezydenta po wyborach, to rozpoczyna on swoją kadencję, która trwa 5 lat i wtedy urzęduje i mieszka w specjalnie przygotowanym miejscu. Jeśli byliście kiedyś w Warszawie, to pewnie widzieliście Pałac Prezydencki. Pałac Prezydencki mieści się na krakowskim Przedmieściu, jest to bardzo reprezentacyjna ulica w Warszawie i tam właśnie mieszka prezydent z pierwszą damą. Pierwsza dama to jest właśnie żona prezydenta. Tak nazywamy żonę prezydenta, pierwsza dama. Trochę już powiedziałam o tym, jak przebiegają wybory, ale jeszcze raz szybko to sobie streścimy. Kiedy jest dzień wyborów, idziemy głosować do specjalnych lokali wyborczych. Lokale wyborcze są zwykle zorganizowane w szkołach albo w jakichś miejscach, takich placówkach, na przykład przy kościołach. Czasem pamiętam, że niedaleko miejsca, w którym ja mieszkam, był to instytut taki parafialny, tak naprawdę obok kościoła, więc to bardzo zależy, ale generalnie są organizowane tam, gdzie łatwo jest to przeprowadzić, czyli są duże sale, ławki i łatwo można ustawić tam kabiny do głosowania albo parawany do głosowania. Oczywiście lokale wyborcze nie są otwarte przez całą dobę, są otwarte jednak długo dosyć, bo na przykład w trakcie tych wyborów prezydenckich będą otwarte przez 14 godzin. od godziny 7 do godziny 21. O godzinie 21 poznamy wynik. Jest to wynik sondażowy, ale który zwykle się sprawdza z jakimiś tam po prostu ułamkami, które mogą być troszkę inne. To są minimalne liczby, które się zmieniają, ale generalnie jest to raczej dobry wynik. Nie jest jednak to moment, w którym głosy zostały policzone. W trakcie wyborów idziemy do tego lokalu między 7 a 21. Jeśli stawimy się w kolejce przed 21, to zostaniemy obsłużeni, nawet jeśli kolejka będzie tak długa, że będzie to już po 21. Mimo wszystko będziemy mogli oddać nasz głos. Dostajemy tam kartę do głosowania. Oczywiście po sprawdzeniu naszych danych i po sprawdzeniu, że jesteśmy w spisie wyborców, bo jest specjalny spis wyborców i musimy być na takiej specjalnej liście, którą ma komisja. Komisja, czyli Polska Komisja Wyborcza, to jest komisja, która zajmuje się właśnie liczeniem głosów, organizowaniem całego głosowania, też ustalaniem godzin głosowania. To właśnie jest Polska Komisja Wyborcza. Kiedy już dostaniemy naszą kartę do głosowania, to wtedy idziemy właśnie schować się, tak jak Wam to wcześniej mówiłam, albo do kabiny do głosowania, albo po prostu chowamy się za takim specjalnie rozstawionym parawanem do głosowania i tak chyba najczęściej to wygląda. Tam są zwykle przygotowane długopisy, oddajemy nasz głos, czyli zaznaczamy, który kandydat jest naszym kandydatem, zaznaczamy, na którego kandydata głosujemy i potem wrzucamy nasz głos do urny. Urna stoi zawsze na środku, urna jest zawsze przezroczysta. To znaczy, że każdy widzi, co jest w środku. Więc jeśli wrzucicie wasz głos po prostu w takiej niezgiętej formie, to znaczy wasza kartka nie będzie zgięta, to wszyscy widzą, na kogo zagłosowaliście. Oczywiście żartuję, raczej nikt na to nie patrzy, ale faktycznie urna jest przezroczysta, urna wyborcza. Więc widzimy na przykład, ile już jest głosów w środku. Ja na przykład głosuję za granicą, więc jest to troszkę inny proces i tak jak Wam mówiłam już wielokrotnie, mieszkam we Francji, więc głosuję tutaj i jest tutaj tak, że musimy zapisać się do określonego spisu wyborców. Nie jest to mój adres zameldowania, tak jak w Polsce, więc nie jest tak, że automatycznie, tak jak w Polsce, jestem przydzielona do jakiegoś spisu wyborców. Jest tak, że trzeba się wpisać na tę listę. Można to zrobić bardzo łatwo internetowo, zajmuje to mniej więcej minutę. Zresztą kiedyś już o tym mówiłam w jednym filmiku na YouTubie. Jeśli Was to interesuje, to możecie zobaczyć. To były moje pierwsze wybory za granicą, wybory parlamentarne w 2023 roku. Więc tam trochę opowiedziałam o tym, jak ten proces wyglądał i też pojawiły się różne polityczne słówka, więc jeśli macie ochotę zobaczyć sobie, jak to wyglądało, to odsyłam Was do tamtego filmiku na YouTubie. W ogóle, jeśli nie wiecie, to mam kanał na YouTubie i publikuję tam różne filmiki o nauce polskiego, więc też Was tam serdecznie zapraszam. Bardzo często Francuzi, na przykład ci, których tu znam, pytają mnie, dlaczego nie głosuję korespondencyjnie, to znaczy, dlaczego nie wysyłam listu z moim głosem. W Polsce nie jest to możliwe. Wybory korespondencyjne są możliwe, jeśli mamy skończone 60 lat albo mamy orzeczenie o niepełnosprawności. To znaczy mamy potwierdzoną niepełnosprawność i nie możemy przyjść na wybory. Albo jeśli jesteśmy na kwarantannie. To na przykład było tak w 2020 roku, w trakcie ostatnich wyborów prezydenckich. Pamiętam, że działy się one w trakcie pandemii. Pamiętam, że ich data była zmieniona, bo miały być chyba w kwietniu, ostatecznie były później, albo miały być w maju i ostatecznie były w czerwcu. Nie pamiętam dokładnie, kiedy się odbywały, ale pamiętam, że były opóźnione i wszyscy byli wtedy w maseczkach, były oczywiście odstępy w kolejkach, więc wyglądało to zupełnie inaczej niż będzie wyglądać teraz. Ale tak, ciekawe było to doświadczenie. Wracając do wyborów za granicą, jest to bardzo łatwe, żeby zapisać się internetowo. Jeśli ktoś jest na przykład w Polsce, ale wie, że będzie wyjeżdżać, to może wziąć taką specjalną kartę też, takie specjalne zaświadczenie w polskim urzędzie i z takim zaświadczeniem może też głosować, gdzie chce, na całym świecie. Za granicą są zorganizowane specjalne obwody głosowania, jak je nazywamy, czyli specjalne miejsca przygotowane, w których można głosować. Niekoniecznie jest to ambasada albo konsulat. Na przykład we Francji ambasada jest w Paryżu, a konsulat jest w Lyonie i nie ma za bardzo niczego poza tym, więc są specjalnie w różnych innych też miejscach, miastach zorganizowane takie obwody głosowania i ja na przykład też mogę głosować niedaleko siebie, więc nie muszę specjalnie jechać do Paryża, który jest daleko dla mnie, żeby tam oddać mój głos. Patrzyłam trochę na to, ile osób zapisało się w każdym mieście i widziałam właśnie, że w Paryżu jest już bardzo dużo zapisanych też osób, ponad 1000 i że przygotowują już wyborców na kolejki, więc cieszę się, że nie jestem w jednym z tych miast, w których jest dużo Polaków. Oczywiście nie cieszę się z tego na co dzień, bo też chciałabym mieć tak jak w Paryżu, niedaleko siebie, polskie sklepy, polskie księgarnie i dużo Polaków, ale czasami jest oczywiście to na plus. W tegorocznych wyborach prezydenckich mamy 13 kandydatów. Opowiem Wam o nich po kolei, w kolejności alfabetycznej, żeby nie było, że kogoś faworyzuję. Pierwszy w alfabecie jest więc Artur Bartoszewicz. Jest to kandydat, który jest bezpartyjny, więc nie jest przydzielony do żadnej partii politycznej. Jest on nauczycielem akademickim na SGH. SGH to jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, gdzie idziemy, jeśli chcemy na przykład studiować ekonomię albo coś związanego z ekonomią. Z tego, co czytałam, to jego poglądy są troszeczkę kontrowersyjne, bo w swoim programie na przykład mówił, że zamierza albo planuje, nie wiem na ile konkretne są to dla niego plany, ale w każdym razie mówił o na przykład zmianie hymnu, o zmianie konstytucji, więc takich bardzo, bardzo mocnych filarów polskich, o zmianie też w polityce liczby posłów na przykład. Poza tym na przykład o tym, że zezwoliłby na dostęp do broni dla pełnoletnich Polaków. Stawia on też w swoim programie bardzo na Polskę, na polskość, na to, żeby uczyć jeszcze więcej hymnu na przykład państwowego. Mówił też dużo o fladze, o takich patriotycznych symbolach, które powinny być w szkole. Dużo mówił też o tym, żeby wprowadzić więcej historii, kultury Polski do obowiązkowej matury, bo w tej chwili na przykład historia nie jest obowiązkowa na maturze polskiej, czyli na tym finalnym, końcowym egzaminie. Zresztą na Patreonie jest dodatkowy podcast o maturach, jeśli Was to interesuje, czym są matury. Więc przez te duże zmiany, o których mówi Bartoszewicz w swoim programie, myślę, że dla wielu Polaków te zmiany mogą być troszkę kontrowersyjne. Następną osobą w alfabecie jest kandydatka Magdalena Biejat. Jest to kandydatka na prezydenta również bez żadnej partii politycznej. Ona z kolei pracuje w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, jest więc senatorką, możemy powiedzieć. Teoretycznie jest ona kandydatką bezpartyjną, ale jest ona związana z partią Lewica Razem, czyli z Liberalną Polską Partią, więc jej program zakłada oczywiście wprowadzenie różnych liberalnych idei, jak na przykład wprowadzenie związków partnerskich, jak neutralność Polski wobec Kościoła, na przykład zrezygnowanie z przedmiotu religia w szkołach. Stawia też na klimat, na walkę z nierównością płciową, więc są to takie koncepty liberalnych polskich partii. Innym kandydatem jest, znowu w kolejności alfabetycznej, Grzegorz Braun, który jest z partii Konfederacja Korony Polskiej. Pracuje on obecnie w Parlamencie Europejskim. Jest to z kolei prawicowa partia, więc on z kolei na przykład w swoim programie mówił o zakazie aborcji, mówił o likwidacji obowiązkowych szczepień i generalnie o wielu likwidacjach, na przykład o likwidacji podatku PIT, obowiązkowego ZUS-u, składki zdrowotnej, również jest za powszechnym dostępem do broni. O zmianie tego, jak działa polski NFZ, czyli Polska Służba Zdrowia, i o tym, żeby zapisywać się łatwiej przez internet na przykład. I o edukacji, o wspieraniu finansowo bardziej edukacji. Między innymi oczywiście tutaj bardzo, bardzo streszczam te programy polityczne. Jeśli jakieś nazwisko jakoś Was zainteresuje, oczywiście możecie poczytać sobie więcej o tym polityku, ale myślę, że zajęłoby to bardzo dużo czasu o 13 osobach mówić jeszcze więcej. Kolejny na liście jest Szymon Hołownia, to jest znany polityk polski z partii, ze swojej partii, Polska 2050 Szymona Hołowni. Szymon Hołownia brał już udział w wyborach prezydenckich poprzednim razem w 2020 roku. Obecnie jest marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, więc ma już do czynienia z polityką. Poprzednim razem zajął też trzecie miejsce w wyborach prezydenckich, więc nie wszedł do drugiej tury, ale zajął trzecie miejsce. W swoim programie mówi o rozwoju mniejszych miast, o wsparciu Polski, o zmniejszeniu wydatków na polską obronność, o wspieraniu miast, na przykład też transportu miejskiego. Też mówi sporo o klimacie i o inwestycjach w odnawialne źródła energii na przykład. On dużo mówi o tym, że chce być niezależnym prezydentem, dlatego też jest ze swojej partii. No ale wiemy, jak to z tą niezależnością jest w polityce. Myślę, że wszyscy chcą dobrze, a potem może wyjść inaczej. Kolejnym kandydatem jest Marek Jakubiak, również z jednej z partii Federacja dla Rzeczypospolitej. Jest w tej chwili politykiem w Sejmie. On w swoim programie wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli firmy w Polsce. Różne tam się pojawiły głosy, żeby polepszyć sytuację małych i średnich firm. Chce troszkę zmienić politykę, ograniczyć na przykład władzę rządu, przekazać tę władzę obywatelom, Sejmowi, Senatowi czy prezydentowi. A jeśli chodzi na przykład o polską obronność, to mówi o modernizacji obronności polskiej. Innym kandydatem na prezydenta jest Maciej Maciak. On również nie należy do żadnej partii politycznej. Mówi on bardzo dużo o bezpieczeństwie Polski, o pokoju, ale poza tym też o właśnie uprzywilejowaniu polskich firm. Tutaj akurat nie mówi dużo o małych firmach, ale o tym generalnie, żeby wspierać polskie firmy, a nie zagraniczne na przykład korporacje. Również mówi o zmianie energii na odnawialne źródła, ale generalnie skupia się, myślę, na obronności, na polityce takiej propokojowej w swoim programie. Kolejnym kandydatem na liście jest Sławomir Mentzen, który też jest znanym kandydatem i prawdopodobnie o nim słyszeliście. Jest on również z partii Konfederacja Wolność i Niepodległość. Jest on doradcą podatkowym. I jeśli chodzi o jego program, to on również sporo mówi o armii, o obronności Polski. On zapowiada powiększenie dostępu do broni, czy produkcji broni generalnie w Polsce. Planuje też przeprowadzić reformę systemu podatkowego i uprościć ten system podatkowy. On z kolei planuje inwestycje w energetykę jądrową, jeśli chodzi o tę energię, o której mówiłam też przy innych programach. I sporo mówi o wolności słowa, wolności osobistej dla Polaków. To znaczy nie chcę, żeby ktoś musiał się cenzurować na przykład w tym, co mówi. Następnym kandydatem również jest dosyć znany, myślę bardzo znany kandydat, czyli Karol Nawrocki. Teoretycznie nie jest w żadnej partii politycznej, to znaczy nie przynależy teoretycznie do żadnej partii politycznej, ale jest związany z partią Prawo i Sprawiedliwość, czyli partią PiS. To właśnie z partii Prawo i Sprawiedliwość jest aktualny prezydent Polski Andrzej Duda. On sporo też w swoim programie mówi o podatkach, o ułatwieniu też różnych podatków, o obniżeniu tych podatków i o różnych plusach, różnych pomocach dla rodzin na przykład, które mają więcej dzieci, jeśli chodzi o finanse. Jeśli chodzi o takie życie społeczne, to właśnie nie zgadza się ideologii w szkole, nie zgadza się, jak sam mówi, oczywiście, adopcji dzieci przez parę homoseksualne na przykład. Co do bezpieczeństwa, to też planuję trochę przekazać pieniędzy na armię i na wyszkolenie żołnierzy. Nie chcę wprowadzenia w Polsce euro na przykład, obiecuję też inwestycje w każdej gminie w Polsce, więc też mówi o rozwoju mniejszych miast. Kolejną kandydatką jest Joanna Senyszyn, która też nie przynależy do żadnej partii. Jest ona dziennikarką, ale wcześniej była związana z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Była już eurodeputowaną i posłanką w 4 kadencjach Sejmu. A co do jej programu, to oczywiście są to znowu te liberalne idee, więc ona z kolei uważa, że Polska powinna być świeckim państwem. Jest też za legalizacją aborcji, jest przeciwna płatnej opiece zdrowotnej, płatnemu szkolnictwu wyższemu, chociaż nie płacimy w Polsce za szkolnictwo wyższe publiczne i też chce obniżenia podatków. I ona z kolei jest przeciwna wydawaniu pieniędzy na obronność, które chce wydać Nawrocki, o którym mówiłam Wam wcześniej. Innym kandydatem jest Krzysztof Stanowski, który też nie przynależy do żadnej partii politycznej i też jest dziennikarzem. Sam powiedział, że nie chce wygrać wyborów, a kandyduje tylko po to, żeby po prostu od środka pokazać w swoich artykułach, jak wygląda kampania wyborcza. Trudno więc mówić o jego programie, bo trudno znaleźć jego propozycje dla wyborców. Jego slogan to nawet zero konkretów, więc no nie kryje tego, że nie startuje w tych wyborach po to, żeby objąć władzę. Jeśli oglądaliście debaty polskie, bo były takie przeprowadzone debaty ze wszystkimi kandydatami, to ten kandydat Krzysztof Stanowski też się tam pojawił. Ale nie traktował tych debat zbyt poważnie. Ma jednak swój kanał na YouTubie, kanał Zero, więc tam publikuje to właśnie, jak wygląda kampania wyborcza od środka, i może to właśnie był jego cel, można powiedzieć. Następnym kandydatem jest Rafał Trzaskowski, który również jest bardzo znanym kandydatem, i on z kolei przynależy do partii Platforma Obywatelska. Jest on pracownikiem samorządowym, właśnie, czyli prezydentem Warszawy. Rafał Trzaskowski również chce wydania więcej pieniędzy na obronność, ale też chce modernizacji sił zbrojnych, właśnie. Bo sam twierdzi, że to, co dzieje się z polskim bezpieczeństwem, nie może zawierać się w tym sporze politycznym. Chce liberalizacji prawa aborcyjnego, wsparcia in vitro, jeśli chodzi o to życie społeczne, ten program z życia społecznego i, tak jak chyba wszyscy, inwestycji w różne usługi publiczne. Na przykład w szkoły czy w szpitale. Jeśli chodzi o gospodarkę, to też zapowiada rozwój odnawialnych źródeł energii i rozwijanie polskiego przemysłu. Między innymi, oczywiście jest bardzo dużo innych założeń w jego programie, ale to tak między innymi. Następnym kandydatem, już przedostatnim, więc mam nadzieję, że wciąż mnie słuchacie, jest Marek Woch. Marek Woch jest w tej chwili prawnikiem i jest on partii bezpartyjni samorządowcy. Jest to dosyć śmieszne dla mnie zawsze, że jest specjalna partia, która nazywa się bezpartyjni samorządowcy. Jeśli chodzi o program Marka Wocha, to również w dużym skrócie dla niego idealnym państwem będzie państwo z silnym prezydentem, ale on chciałby też wprowadzić funkcję wiceprezydenta, co w tej chwili nie istnieje w Polsce. Chciałby też wzmocnić system opieki zdrowotnej, chciałby również zmienić źródła energii w Polsce i dbać o środowisko, wzmacniać oczywiście siły zbrojne w tej chwili w Polsce. Chyba mam wrażenie, że każdy kandydat prawie o tym mówi. Mówi dużo też o sprawiedliwej edukacji, sprawiedliwej pracy, sprawiedliwym świecie pracy, gdzie każdy ma prawo pracować i zarabiać się. I ostatnim już kandydatem, o którym powiem, jest Adrian Zandberg z partii Razem. W tej chwili jest on posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i on chce też w Polsce wprowadzić państwo neutralne religijnie. Również chce zalegalizować aborcję, o której mówiłam już też przy innych kandydatach. Chciałby utrzymać bezpłatną opiekę medyczną i ją polepszyć. I walczyć właśnie z korupcją, na przykład wśród lekarzy. Dużo mówił o tej kwestii zdrowia. I dużo mówi o współpracy z innymi krajami europejskimi, na przykład z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o współpracę obronną na przykład. I w inwestycje też w przemysł obronny, to chciałby przy tym współpracować z innymi krajami, wspólnie z nimi inwestować. To byli już wszyscy kandydaci, mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Najnowsze sondaże prezydenckie i właściwie tak było od samego początku troszkę, że pokazują dwóch najważniejszych kandydatów, Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, którzy prawdopodobnie przejdą do drugiej tury wyborów, która odbędzie się 1 czerwca. Oczywiście nie wiadomo, wszystko może się zdarzyć, kto wygra. Niektórzy twierdzą, że może te wybory rozstrzygną się już w pierwszej turze i jeden z kandydatów uzyska bezwzględną większość, czyli ponad 50% głosów. Jeśli jednak tak nie będzie, to czeka nas ta druga tura. Poza tymi dwoma kandydatami, dwoma nazwiskami, które cały czas powtarzają się w tych sondażach, to jest również Sławomir Mentzen, o którym powiedziałam, który też według sondaży ma niemałe szanse i tak samo oczywiście Szymon Hołownia, o którym też już Wam powiedziałam, że zeszłym razem zajął trzecie miejsce w tych wyborach prezydenckich. Zobaczymy, jak to będzie. Jestem ciekawa, kto faktycznie wygra, kto przejdzie do drugiej tury. Mam nadzieję, że udało mi się pozostać jak najbardziej obiektywną w moim przedstawianiu Wam kandydatów. Dajcie mi znać, co myślicie o tych wyborach prezydenckich, czy możecie głosować może w wyborach już w Polsce i jak się z tym czujecie, jeśli możecie. Może macie jakieś Wasze scenariusze, jak będzie wyglądać Polska po tych wyborach. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i oczywiście dajcie mi znać, jak jest w Waszych krajach, czy są u Was jakieś wybory, czy nie, czy może też wybieracie w tym roku prezydenta. Jestem bardzo ciekawa, więc dajcie mi znać, jak to jest u Was. Tak jak mówiłam, transkrypcje i ćwiczenia znajdziecie na Patreonie do tego podcastu i do wszystkich innych podcastów i filmików. I na Patreonie, jak mówiłam, znajdziecie o wiele, wiele więcej. Ja z całego serca dziękuję moim patronom, którzy w ten sposób wspierają moją pracę, bo jest to jedyna tak naprawdę forma wsparcia mojego projektu. Więc bardzo, bardzo dziękuję moim patronom. Dziękuję za to, że też wysłuchaliście wszyscy tego podcastu. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i tego, co myślicie o polskiej polityce. Dziękuję Wam za wysłuchanie jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Trzymajcie się, pa, pa!